Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.
Andrzej Urbański rozmawia z Wojciechem Książkiem, wiceministrem Jarosławem Sellinem i profesorem Jackiem Friedrichem.
Nazwaliśmy tę audycję Stocznia Solidarności, nie Stocznia Gdańska, Stocznia Solidarności właśnie, może trochę prowokacyjnie. Czym dla panów jest Stocznia Gdańska i tereny postoczniowe?
Dla mnie Stocznia Gdańska to jest kolebka Solidarności. Ja kończyłem studia pod koniec lat 70. Już uczestniczyliśmy w pochodach w grudniu, żeby upamiętnić to, co się wydarzyło w 70. roku. Potem stałem z tej strony bramy w sierpniu 80. roku razem z ludźmi. Potem w 88. roku, to jest trochę taki niedoceniany strajk majowy i sierpniowy, kiedy władza rzeczywiście na tyle była mądra, że oddzieliła nas od tej części stoczniowej. Na plac Solidarności nie można było wchodzić, ale ta ich samotność była niesamowita. Drugie skojarzenie, które mam, to wielkie znaczenie dla mnie osobiście sali BHP. To, że ona jest, to, że tam jest tych 21 postulatów, to, że czuje się taką patynę historii i to, że bardzo to była mądra decyzja, że Ministerstwo Kultury jednak scedowało prowadzenie, tam były różne jakby działania, ale że głównym prowadzącym jest NSZZ Solidarność, to ta sala jest trochę oddzielona od takich różnych jak bieżących sytuacji politycznych. Właśnie, bo trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja od 19 lat jestem jednym ze współorganizatorów uroczystości w sierpniu i grudniu. Te grudniowe są spokojniejsze, bo one tam ludzie mają poczucie, że to jest duża trauma tego wspomnienia 70 roku, ale przy okazji sierpnia bardzo różnie to się sytuacje kształtowały. Natomiast jak się zastanawiam, to gdzieś po katastrofie smoleńskiej zaczęły się też różne napięcia wokół terenów stoczniowych, wokół nawet w cudzysłowie rezerwacji na ten dzień Placu Solidarności, bo różne organizacje zaczynały tutaj też jakby próbować oddziaływać. Stąd ostatecznie poszliśmy w ostatnich latach na organizację cykliczną, żeby to przerwać. Ale historia odciska się nawet na tym terenie stoczni kołostoczniowej. Natomiast zachowanie tego miejsca dla pamięci pokoleń młodych ludzi w takim wymiarze edukacyjnym i kulturowym jest absolutnie rzeczą priorytetową.
Do tego wymiaru edukacyjnego na pewno będziemy jeszcze dzisiaj wracać, ale odczuwam ogromne emocje w tej wypowiedzi pana przewodniczącego, czy równie ogromne związane z terenami postoczniowymi i stocznią są u pana ministra.
Ja też zacząłem paradoksalnie od grudnia 70, bo ja jestem chłopcem z Chylonii, wtedy mieszkałem w Chylonii, ale miałem 7 lat zaledwie, więc ja wspominam te wydarzenia grudniowe z perspektywy takiego pełnego napięcia oczekiwania na powrót ojca z demonstracji, strzelaniny, bo to było słychać, i gazu łzawiącego, który się wdzierał do okien naszych bloków. A potem dopiero przeprowadzka w 72 roku do Gdańska i wtedy oczywiście stała mi się bliższa Stocznia Gdańska, bo wcześniej Gdyńska. I w stan wojenny, kiedy wybuchł stan wojenny, ta słynna manifestacja, kiedy dosyć masowo próbowaliśmy się do Stoczni Gdańskiej przedzierać, bo wiedzieliśmy, że część stoczniowców zastrajkowała i się zamknęła na terenie stoczni. I helikoptery latające nad nami, i te gazy łzawiące przeciwko nam rzucane i ten most na przystanku Gdańsk-Stocznia, przez który próbowaliśmy się właśnie przedzierać do stoczni, ale oczywiście to było niemożliwe, bo byliśmy brutalnie już wtedy przez ZOMO potraktowani. A potem lata 80., kiedy już studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim, musiałem po prostu zarabiać na te studia, bo nie stać mi było moją rodzinę, żeby mnie na tych studiach utrzymywać. I zarabiałem właśnie w Stoczni Gdańskiej. Były słynne spółdzielnie Technoserwis, Student Service, które zatrudniały studentów do pracy w stoczni. I wtedy mogłem też zobaczyć, jaki to jest trud, ten robotniczy, stoczniowy trud, ale też poznać bliżej stoczniowców. I wtedy wyrobiłem sobie takie przekonanie, że ta buntowniczość stoczniowców generalnie, od grudnia 70. już znana, ale przez całą dekadę lat 80. kontynuowana, ta buntowniczość wzięła się z takiej zbitki dwóch żywiołów, bo to zobaczyłem wręcz socjologicznie na terenie stoczni, wśród robotników, rozmawiając z nimi, pracując z nimi, grając z nimi też w szachy czy w warcaby w chwilach wolnych, czy chodząc na stołówkę na posiłek. zauważyłem, że tak socjologicznie biorąc, to żywioł robotniczy stoczniowy to są przede wszystkim ludzie pochodzący z Kaszub, którzy nienawidzili komuny dlatego, że ona jest bałaganiarska gospodarczo, roztrwania ich wysiłek ciężki, a z drugiej strony żywioł potomków gdańszczan, którzy przybyli z Kresów, głównie z Wileńszczyzny, którzy z kolei nienawidzili komuny dlatego, że mieli w sobie i z rodzin wyniesioną taką antyrosyjską irredentę, tak? Że jesteśmy pod okupacją, że zawsze walczyliśmy z Rosją, z ich dominacją nad nami i musimy tę tradycję kontynuować. Moim zdaniem stąd ta zbitka socjologiczna tych dwóch żywiołów spowodowała, że te zakłady pracy właśnie były takie w PRL-u wyjątkowo zbuntowane. No i 88 rok, o którym Wojciech już wspominał. Ja oczywiście maj przeżyłem na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, bo solidarnościowy strajk. Uruchomiliśmy studencki na znak solidarności ze strajkującymi stoczniowcami, ale w sierpniu 88 już byłem na terenie stoczni jako student i uruchomiliśmy właśnie w słynnej stołówce biuletyn informacyjny, my studenci go robiliśmy, który kolportowaliśmy wśród stoczniowców. Zresztą pamiętam, bo warto to akurat do Radiu Gdańsk wspomnieć, że robiłem to razem ze zmarłym niedawno na COVID moim rówieśnikiem Markiem Lesińskim, znanym redaktorem Radia Gdańsk i pod czułym okiem Lecha Kaczyńskiego, który też wtedy na stołówce funkcjonował i tam pomieszkiwał, bo w czasie strajku się tam po prostu na tej stołówce mieszkało. Miałem też taką przygodę, że właśnie jako pracownik studenckiej spółdzielni, która na terenie stoczni funkcjonowała, opiekowałem się jednym budynkiem. Miałem do niego klucz, bo moja praca już pod koniec polegała na stróżowaniu w tym budynku i dzięki temu mogłem na przykład ściągnąć wielu studentów, którzy chcieli strajk stoczniowy w 88 roku wesprzeć w sierpniu i w tym budynku myśmy mieszkali po prostu. Tam sobie śpiwory, karimaty rozłożyliśmy i tam mieszkaliśmy. Potem i od wewnątrz jak gdyby wspierając ten strajk. Także dla mnie no, historia tego miejsca, historia tego zakładu to jest historia ciekawej też przygody, można powiedzieć, młodzieńczej z mojej perspektywy, ale też historia takiej nauki buntu. Buntu przeciwko złu, przeciwko komunie, przeciwko zniewoleniu, walki o niepodległość. To się po prostu cały czas w tym miejscu czuło, że tam jest ten żywioł, że tam jest ta wola tej walki. Dzisiaj oczywiście na ten teren patrzę z nieco innej perspektywy, jako urzędnik, jako wiceminister i osoba, która po części odpowiada za dziedzictwo narodowe, w tym materialne i oczywiście walczymy o to, żeby ten teren był pamiętany w świecie, choćby poprzez próby czynione teraz wpisania tego terenu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przypomniał mi tutaj kolega minister, powiedział o tym technoserwisie. To rzeczywiście było takie doświadczenie wielu studentów. Pracując też w tych zęzach, to koszmarne rzeczywiście warunki. Człowiek miał tak nabywał takiego szacunku dla tych ludzi, ale to, co też było takim przez... Jak wychodziliśmy i ci stoczniowcy też to mieli, masę robiło się dla Związku Radzieckiego. I to poczucie takiego zniewolenia przez tą pracę tych stoczni, głównie nakierowaną no, na wsparcie technologiczne przemysłu radzieckiego, tego naszego większego brata, było takim doświadczeniem i stoczniowców, i nas pracujących, które chluby władzy nie przynosiły.
A to ja muszę w takim razie anegdotę jeszcze opowiedzieć, bo uczestniczyłem tylko w jednym wodowaniu. Masa stoczniowców się zebrała, okazało się, że będzie wodowany bocznie, bo to z takiej pochylni bocznej, będzie zsuwany dla Związku Sowieckiego zbudowany jacht, który się nazywał Mir. No i zwodowano go w sposób nieumiejętny, on po prostu poszedł na dno kanału portowego stoczniowego. I pamiętam reakcję stoczniowców, znaczy ona mnie troszkę zdziwiła, ale też zrozumiałem ją, że zamiast się zmartwić, to były nawet oklaski i takie śmiechy, że ruski Mir poszedł na dno, że to było wręcz symboliczne.
A wydawać by się mogło, że to może być tylko w filmach fabularnych. Panie profesorze, przysłuchując się tym emocjonalnym wypowiedziom, odnoszącym się do też doświadczenia, to myślę, że bardzo ciekawe, szczególnie dla pewnie pana ministra, który dzisiaj zajmuje się kulturą i poszanowaniem tego dziedzictwa, o którym będziemy dzisiaj również rozmawiać. Pan jako człowiek, który patrzy na to trochę z innej perspektywy, jak ta stocznia w pana pamięci, ale też w pana perspektywie wyglądała i wygląda.
Ja tak osobistego związku ze stocznią nie miałem nigdy, ani nie pracowałem. Ja jestem trochę młodszy, jestem 65 rocznik, więc miałem 15 lat, jak był sierpień 80 roku i muszę powiedzieć, że to było niesamowite doświadczenie pokoleniowe. To właściwie nam zmieniło postrzeganie świata i perspektywę. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy przyszedłem do szkoły 1 września, dzień po podpisaniu porozumień sierpniowych, wtedy właśnie zaczynałem liceum. Jest taki moment ważny w życiu każdego człowieka. Moment takiego pokoleniowego, jakiejś inicjacji, prawda, w jakieś nowe życie. A nam to się w moim roczniku jeszcze niewiarygodny sposób scaliło właśnie z tym sierpnia 80 roku. I mogę powiedzieć taką anegdotę, która moim zdaniem dużo opowiada o tym, co się zdarzyło w tym czasie w stoczni. Pamiętam parę, naście może dni później, nasz wychowawca, związany z PZPR-em i z reżimem, przyprowadził do klasy działaczy HSPS, Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, to się nazywa, z czerwonymi krawatami przyszli, prawda, i oni zaczęli nas taką agitację, żeby wstępować do tych szeregów. I oni oczywiście tam mówili, to zresztą byli już tacy cynicy, to było to pokolenie, które już w ogóle nie wyżyło chyba w komunizm, tylko mówiło, jak tam wakacje w Bułgarii, różne takie inne rzeczy, inne profity można z tego mieć. I pamiętam, myśmy ich po prostu wyśmiali. Myśmy spojrzeli na ich jak na kosmitów. Naprawdę, po prostu to w ogóle nikt z całej naszej klasy, te 30 parę osób, nie wziął na serio. Tego patrzyliśmy na nich naprawdę jak na ludzi z jakiejś już zupełnie, zupełnie innej epoki. Myślę, że rok wcześniej to by wyglądało inaczej, prawda? To pokazuje, jak niewiarygodną, mentalną granicę w naszym doświadczeniu społecznym, ale myślę, że też indywidualnym bardzo wielu z nas ten sierpień 80 roku wyznaczył. Ja potem parę lat później zacząłem studia w Krakowie i muszę powiedzieć, że to był taki moment, kiedy czułem się w jakiś wyjątkowy, w sumie niezasłużony w żaden sposób, ale właśnie w taki wyjątkowy sposób wyróżniony, bo koledzy z Krakowa i z całej Polski, którzy tam na tym UJ-cie studiowali, oni mnie traktowali jak wysłannika z jakiegoś lepszego, ważniejszego świata. No Gdańsk był wtedy stolicą Polski nieoficjalną, a to wszystko przecież właśnie dzięki Solidarności, dzięki strajkom.
Pan przewodniczący zwrócił uwagę na młodych ludzi. Myślę, że ta perspektywa przyszłości to są właśnie ludzie młodzi. Ale co pozostawimy osobom młodym? Mówimy o dziedzictwie, o tożsamości, o kulturze, tym materialnym dziedzictwie, ale też tym niematerialnym, który jest też ogromnym bogactwem tego terenu. Dziś, gdy przyjeżdża się przez teren stoczni albo obok terenu stoczni, mam wrażenie, że trochę jest zasłaniana ta stocznia i to dziedzictwo gdzieś może nam umknąć. Czy myślicie panowie, że coś jeszcze powinno się zrobić, by to dziedzictwo ochronić, albo co robi się dzisiaj, by to dziedzictwo ochronić?
To jest rzeczywiście ten problem dotarcia w mądry sposób do młodych ludzi z tym przesłaniem, że był swojego czasu taki moment, kiedy było chlubą bycia Gdańska, bo to była nieformalna stolica Polski. Co zrobić, żeby to przesłanie żyło? My w 2006 roku wydaliśmy taki zbiór 28 wywiadów właśnie z uczestnikami tamtych strajków. Ale to jest jedno. Ale robiły je grupy uczniów, które spotykały się z tymi świadkami historii, często tymi żołnierzami, nie tylko generałami. Bo ja zawsze też uważam, że pamiętajmy też o tych, którzy są w tej drugiej linii często skromni, bezimienni, a bez nich generałowie nie mogliby udawać się na te różne układy. I to było niesamowite doświadczenie nie tylko na przykład dla pana Alojzego Szablewskiego czy Jana Górczaka i innych, ale ci młodzi ludzie otrzymywali taką energię od tych osób i ja jestem przekonany, że jednym z głównych zadań, jeżeli chodzi o to poletko edukacyjne, to są organizacja spotkań międzypokoleniowych. Żyją jeszcze ci świadkowie historii. Warto się z nimi spotykać, bo ci ludzie są wiarygodni.
Tak, to jest bardzo ważne i moim zdaniem kluczowe, żeby właśnie robić notacje, żeby nagrywać, żeby publikować, żeby to zostało po prostu, ten ślad materialny. To może też być fascynująca historia młodego miasta, które funkcjonowało na terenie dzisiejszej stoczni, prawda? Może być fascynująca historia w ogóle przemysłu stoczniowego w Gdańsku przez wieki. Jest zachowany grób koło Kościółka Bożego Ciała w Gdańsku, jednego z właścicieli, XIX-wiecznych właścicieli części stoczni, pana Klawitera. Także dla pasjonatów regionalnej historii to miejsce też jest takie ciekawe ze względu na wielowiekową obecność przemysłu stoczniowego w Gdańsku. Ale oczywiście dla nas ta stocznia ma przede wszystkim znaczenie polityczne, bo jest symbolem właśnie walki o wolność. Ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby na terenach postoczniowych różne rzeczy się działy i instytucje kultury, żeby powstawały, bo powstają i żeby koncerty się odbywały i żeby młodzież tam przychodziła w innych celach, nie tylko w celu refleksji historycznej, bo mam takie wrażenie, że mimo wszystko zawsze idąc nawet na koncert rockowy do jakiegoś budynku postoczniowego, część ludzi się zainteresuje tym budynkiem, ale też ważna jest instytucjonalizacja pamięci i dlatego zdecydowaliśmy się rzeczywiście ze Związkiem Zawodowym Solidarność, my jako Ministerstwo Kultury, powołać wspólną instytucję, za którą współodpowiadamy, czyli Instytut Dziedzictwa Solidarności, który działa w Gdańsku, którego zadaniem jest właśnie między innymi opieka nad tym miejscem, opieka nad salą BHP, zagwarantowanie finansowej stabilności tego, co się dzieje i funkcjonuje na terenie historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. I to jest też ważne, że taka instytucja jest i będzie o to dbała.
Zastanawiam się, czy pan profesor patrzy na stocznię oczywiście z perspektywy swojego doświadczenia, ale też swoich zainteresowań. Sztuka zauważalna jest na terenie stoczni, choć ona być może można sztuką budowę statków również nazwać.
Ja uważam, że budowa statków to jest jeden z działów architektury w gruncie rzeczy, ale tak bardziej rzeczywiście odnosząc to do moich jakichś profesjonalnych zainteresowań, to myślę, że tutaj poruszyliśmy w wypowiedziach obu panów bardzo, bardzo ważną kwestię zachowania materialnych śladów, bo one są kotwicami pamięci. To jest ta taka naprawdę niezwykła więź pomiędzy tym, co materialne, a tym, co jest niematerialne. My bardzo często, także w tych prywatnych naszych biografiach, pamiętamy o tym, co jest w jakiś sposób zmaterializowane. I stocznia, i cała historia, która się w ostatnich kilkunastu latach na terenie stoczni działo, jest tego doskonałym przykładem. Cała ta walka o zachowanie tych właśnie reliktów stoczniowych, która po części udana, po części niestety zakończona klęską, bo wiemy, że masę tych rzeczy historycznych wyburzono, wiele rzeczy złych się stało w sensie przestrzennym, w sensie architektonicznym na terenie stoczni. Ale to, co zostało, myślę, że powinno być przedmiotem naprawdę naszej ogromnej, ogromnej troski. My często na co dzień pewnie o tym nie myślimy, ale historia, która nas otacza poprzez właśnie obiekty, poprzez budynki, poprzez nawet takie rzeczy jak, nie wiem, ślad starego bruku, czy torów tramwajowych, prawda? Tego rodzaju relikty, takie zupełnie niepozorne, one naprawdę są czymś, co uruchamia w nas taki proces historycznego myślenia. Ja z tego względu też patrzę właśnie na stocznie, na te tereny postoczniowe od lat z takim ostatnio może z większą nadzieją, chociaż to jest taka ciągle sinusoida, tak od wielu, wielu lat myślę, że ją przeżywamy, prawda? Myślimy, że może już wreszcie idzie to w dobrym kierunku, no i potem stają się takie rzeczy no dosyć dramatyczne, jak wybudowanie tych czterech straszliwych zupełnie wieżowców na terenie stoczni, prawda, które właściwie no, zakatrupiły tę przestrzeń.
Mi się wydaje, że tak w dłuższej perspektywie przyszłości powinniśmy przynajmniej się starać o to, żeby w pamięci świata Stocznia Gdańska kojarzyła się z początkiem destrukcji czy zniszczenia straszliwego imperium zła, jakim było Imperium Sowieckie, ze wszystkimi swoimi podporządkowanymi krajami i żeby w pamięci świata to było miejsce ważniejsze niż mur berliński. I stąd te starania o wpisanie tego miejsca na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I muszę powiedzieć od razu, że to nie będzie łatwa walka, dlatego że te intencje rozumieją różne państwa. Również te państwa, którym na tym nie zależy, żeby taka pamięć w świecie była. I w tej sprawie niekoniecznie mamy wyłącznie sojuszników. Musimy o tym wiedzieć.
To się bardzo, bardzo wyraźnie ujawniło w czasie tej sesji UNESCO-skiej, która dyskutowała na temat naszego wniosku dotyczącego wpisu stoczni jako takiego miejsca historycznie niebywale ważnego, jako właśnie miejsce, które zapoczątkowało proces upadku komunizmu. No i nie jest pewnie dla nikogo przytomnego zaskoczeniem, że największymi oponentami były Chiny i Rosja. I to niesamowicie ciekawie pokazuje właśnie ten protest, bardzo gwałtowny, bardzo zresztą skuteczny niestety, muszę powiedzieć.
Na razie.
Właśnie mówię, na razie. Miejmy nadzieję, że to się odwróci. Pokazuje, jak to są żywe emocje, prawda? Ale paradoksalnie to pokazuje chyba wbrew intencjom tych państw i innych, które tam próbowały blokować ten wniosek, jak ważna jest jednak ta spuścizna, ta Solidarności i Gdańska, jak po prostu rzeczywiście blokowanie tego jest też pewnego rodzaju blokowanie właśnie tego symbolu, który mógł być niebezpieczny dla tych sił, które gdzieś tam komunizm próbują pielęgnować w pamięci ludzkości.
Może paradoksalnie jest to pewnego rodzaju promocja właśnie.
No, tak, wyróżnienie na pewno.
I chcę to też to wyraźnie powiedzieć. Strajki sierpień 80 to był wielki apel o wartości etyczne w naszym życiu, o moralność, o zasady. I niech tutaj też to się powie, że to To jest pewna świętość dla gdańszczan, dla Rzeczpospolitej. I niech te działania deweloperskie różne już się zakończą. Zostawcie przestrzeń Stoczni Gdańskiej w takim stanie, żeby można było ją pokazać nie tylko naszym dzieciom i wnukom, ale oby też prawnukom i następnym pokoleniom.
Ale to może jeszcze dopowiedzmy, bo bardzo ważny wątek Wojciech podjął, że ten zryw 80-88 roku to był zryw wolnościowy, niepodległościowy, godnościowy, ale też etyczny. I to może wielu dzisiaj przeszkadzać, bo te obrazki, które pamiętamy, modlących się stoczniowców, na różańcu się modlących, wywieszających na płocie Stoczni Gdańskiej portrety Jana Pawła II, Matki Boskiej Częstochowskiej, to może dzisiaj też wielu środowiskom przeszkadzać z tego względu, że jest pewna walka cywilizacyjna wewnątrz naszej szeroko rozumianej cywilizacji Zachodu, czy kontynuować to dziedzictwo na przykład chrześcijańskie, czy też nie. I to może bardzo wielu dzisiaj środowiskom i w Polsce, i w szeroko rozumianym świecie Zachodu przeszkadzać po prostu.
Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.